Witam wszystkich ponownie w podcaście KinoShot. Ja już nawet nie liczę, ile to numerów, bo było ich tak dużo. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o filmach, które są z jakiegoś względu ceniane zarówno przez krytyków oraz wszystkich ludzi, a przeze mnie niekoniecznie. Wszyscy mamy takie filmy, których sukcesu ani tej całej otoczki nie rozumiemy. Więc ja wymienię tu kilka swoich, na pewno nie wszystkich, ale warto, żebym to zrobił. Może poznacie się lepiej, z kogo słuchacie. Więc nie owijając bawełnę, jedziemy.
Wallace E. Unger. Ellis Redding.
Wouldn't you know it? Me and some fellas I know were among the names called.
Andrew Dufresne.
Only cost us a pack of smokes per man. I made my usual 20%, of course.
I zaczniemy z grubej rury. Skazani na Shawshank. Mówiłem, właściwie z racji tego, że jest to ekranizacja powieści Kinga, wiem, że ten film jest świetny. I ja uważam, że jest świetny, ale na pewno nie zasługuje aż na tak wielki fame. Jest top 1 film webu, top 1 IMDb, jeden z najlepszych ocenianych filmów przez krytykę i nie ma się co temu dziwić. Film jest po prostu zrobiony jak najbardziej poprawnie. Jest to feel good movie, czyli film, po którego obejrzeniu czujemy się po prostu dobrze, satysfakcjonujący. Jednak ta cała powieść i tak dalej, chociaż nawet sprytnie rozwiązana, nie jest, powiedzmy, jakaś niesamowicie dla mnie nawet ciekawa. Jest to po prostu o kolesiu, który uciekł z więzienia. W sprytny sposób, ale trochę naiwny, jeżeli się nad tym zastanowimy. Jest to opowieść o tym, jak został niesłusznie oskarżony. Czy na pewno został niesłusznie oskarżony? Tu moje takie małe pytanie. Oczywiście w filmie, jak i książce, pozostawia się to nam niemalże podane na tacy. Ale czy na pewno? Czy to by był dostateczny dowód na temat tego, że ten człowiek jest niewinny? Nie wiemy tego. Po trzecie, co tu akurat może nie być żadną wadą tego filmu, to samo opowiadanie jest słowo w słowo, znaczy ten film jest dosłownym praktycznie przeniesieniem opowiadania na ekran kina. Wydaje mi się, że tam po prostu scenariusz to było kserowane to opowiadanie i rozdane aktorom, ewentualnie dopisanie pewnych dialogów. I to wszystko. Co nie znaczy, że ten film mi się nie podobał, on mi się bardzo podobał. Jednak ta sława, na którą ma i się nią cieszy, nie wydaje mi się, żeby na nią zasługiwał. Takie moje małe kontrowersje. Co wy na ten temat myślicie? Bo teraz jedziemy z kolejnym filmem.
Of course it's true that you went in for statutory rape. That's true, is it not this time?
Absolutely true, but doc. She was 15 years old, going on 35, Doc, and she told me she was 18, and she was very willing, you know what I mean? I practically had to take to sewing my pants shut.
Dobra. Znów z grubej rury. Lot nad kukułczym gniazdem. Chyba... Nie, nie chyba. Jest to uznawany za najlepszą rolę Jacka Nicholsona. I ten film mówi o po prostu jakimś tam... jakimś złodzieju, szulerze, nieważnie. Jakimś bandycie po prostu, który zgwałcił jakąś laskę i z racji tego, żeby nie iść do więzienia, udaje idiotę, żeby go zamknąć w szpitalu dla umysłowo chorym. I tu jest mała taka rozbieżność między książką a filmem. W książce narratorem był tam taki Indianin, który... Tak? Dobrze to pamiętam? Nie wiem. Po prostu opowiada historię z jego perspektywy. Opowiada o tym całym zdarzeniu i głównym motywem tej książki i powinien być to główny motyw filmu jest ta siostra, która rządzi tym szpitalem. W książce było to bardzo dosadnie powiedziane, że ona była wredną suką. Co w filmie nie jest tak podkreślone. I tym bardziej, znaczy ona jest tam wredną suką, ale każde jej działanie ma motyw. Nie jest tak, że ona tam robi na złość i dla swojej satysfakcji. Ona tam to robi... Każdy sąd by ją uniewinnił. No po prostu i tak. W książce, z racji tego, że jest książką i można było się tam wdawać w jej to, co się w głowie dzieje, prawdopodobnie, to wyglądało to inaczej. Nie podobało mi się to, ale nie mówimy tu o takim idiotycznym aspekcie, że film jest gorszy od książka, bo od książki. Nie o to tu chodzi. To nigdy o to nie chodzi. Wydaje mi się, że ten film, który opowiada o szpitalu psychiatrycznym z rolą Jacka Nicholsona, jest tak wysoko i tak przez wszystkich kochany, tylko za rolę Jacka Nicholsona. Bo według mnie tylko tą rolą się ten film broni. I tyle. Film oczywiście mi się podobał, ale jakoś nie epicko. Czy mam jeszcze jakieś takie filmy? Mam.
Pragmatic?
Okej. O co chodzi z Nietykalnymi? O co z tym filmem chodzi? Niesamowity sukces w Europie. Jakieś chyba... Nie wiem ile ten filmów, około 30 milionów osób, o ile dobrze pamiętam, ten film obejrzało. Opowiadający o niepełnosprawnym, sparaliżowanym człowieku. Właściwie cały był sparaliżowany, jedyne co mógł robić to ruszać ustami, trochę głową i powiekami. Którym opiekuje się taki, powiedzmy tak, francuski murzyn, łowca zasiłków, który zostaje wybrany w sumie w drodze przypadku, żeby opiekować się takim właśnie niepełnosprawnym kolesiem. I ten film zdobył niesamowity sukces, nie wiem czemu. Film naprawdę ogląda się praktycznie tak gładziutko i tak przyjemnie, że nawet nie zauważamy, kiedy się kończy. Ale czy takich historii nie było już dużo? Naprawdę, czy ja w pełni rozumiem sukces tego filmu, ale przecież proszę was, no, to jest film o opiekowaniu się jakimś kolesiem, gdzie koleś opiekuje się niepełnosprawnym kolesiem i z tego powodu wynikają jakieś śmieszne sytuacje oraz fajne sytuacje. I to jest film tylko o tym. On nam... Oczywiście wzbudza w nas litość i ma tam takie sceny, które uznajemy, że są fajne, ale jest to taki film nawet nierodzinny. Ja bym powiedział, że to jest film bardziej kobiecy. Może tak. Może kobietom się bardziej podobał niż mężczyznom. Oczywiście mi się ten film podobał, ale czy jakoś epicko, to nie. Oczywiście zauważcie, że ja tu mówię o filmach, które dalej uważam, że są świetne, ale zdecydowanie... Nie tak, że powinny być tak wysoko, a i tak je wszystkie kochali. To znaczy, nie, ja mówię, że nie powinno być tak. Ja tego nie rozumiem po prostu. Właściwie to jest festiwal mojej ignorancji. No ale jedźmy dalej. I tutaj film, którego... Ja już nie mam zamiaru mówić, że to jakaś moja ignorancja. Ja tego po prostu nie trawię. Nie trawię Awatara. Gdyby usunąć wszystkie te efekty specjalne, ten film by był tak głupi i taką głupią wydmuszką i tak bez sensu. To jest Pocahontas w kosmosie po prostu. Przyznam się szczerze, byłem w tym filmie, na tym filmie na w kinie, na 3D i to na IMAX-ie w Poznaniu. Chyba drugi tydzień wyświetlania. Sale dalej pełne. Co mnie trochę denerwowało. Jak się tam słyszało rozmowy ludzi, słyszało się, że o, jestem już trzeci raz na tym filmie. Ja nie mogłem tego filmu zdzierżyć. On trwał chyba tam ponad 2 godziny, nie pamiętam ile, ale ja już w połowie nie mogłem wysiedzieć. Ziewałem po prostu. Tam się nic nie działo. Tam były jakieś kolorowe, nie wiem, koty, jakieś potwory, jakieś skowronki przerośnięte, które atakowały statki kosmiczne bez sensu. I to może by wszystko było inaczej, gdyby ta motywacja tych bohaterów była inna. Ale ona była tak głupia, nie chcę o niej mówić. Okej, po prostu ten film wydaje mi się, to jest Camerona. A warto powiedzieć coś o panu Cameronie. Poza tym, że nakręcił jeszcze Titanica, to Titanica lubię bardzo, natomiast Awatara nie umiem zdzierżyć. I zarówno w Titaniku, jak i w Awatarze widać ten jego lewy odchył. Nie jest żadną tajemnicą, że pan Cameron jest tak na lewo, że już prawie z prawej strony wszechświata wychodzi. On po prostu, o ile w Titaniku to pasowało, bo dobrze się oglądało i że ta klasa, arystokracja była taka próżna, to w tym filmie to zupełnie nie zagrało. To jest kurwa film science fiction. To nie powinno tak być. Dziękuję, pani Cameron. Pan wiem, że on kręci jeszcze pewnie dwa kolejne filmy w tym świecie. Nie mam zamiaru ich oglądać. Tyle na ten temat.
Meksykaniec, Żyd i Czarnoch wchodzą do baru. Barman podnosi wzrok i mówi: wypierdalać.
Ale narzekania. O Jezu. No ale z racji, że narzekania, to ponarzekajmy dalej, jeżeli jesteśmy. Właściwie ja jestem w takim nastroju. No to jedźmy. No i kolejnym takim filmem jest Gran Torino. Nie rozumiem tego filmu. Znaczy rozumiem ten film, ja nie rozumiem jego... Nie rozumiem, jak taki film odniósł tak duży sukces. Bo poza rolą Clinta Eastwooda oraz poza tym genialnym samochodem, który jest w tym filmie i wygląda po prostu jak z obrazka, ten film nie ma w sobie nic. Poza tym zwiastun nas oszukuje, ale nie będę się tu czepiał na temat zwiastuna, po prostu mówi, że nam o tym, że to będzie film jakiejś akcji i będą się działy epickie rzeczy. Co w filmie się nie dzieje? I mnie, ja się akurat zawiodłem. Ale na przykład to był film, w którym mniej więcej wychodził w tym samym czasie, co taki film z Melem Gibsonem, chyba się nazywał Furia. To był dokładnie ten sam schemat. Trailer Furii mówił nam, że to będzie, no jest, to jest film z Melem Gibsonem, który nazywa się Furia. I wiemy, że tam się mogą dziać rzeczy, o Jezus. I także się nic nie działo. I Furia mnie tak samo zawiodła, ale Gran Torino bardziej. Ten film był po prostu dla mnie trochę pusty. Nic tam się nie działo. I może to przez to, że ten trailer mnie tak nastawił. Może nie powinienem podchodzić do tego filmu z takim nastawieniem. No ale co, podszedłem i się zawiodłem. Na to, żeby nie być takim, że trailery mnie tak zniechęcają. Trailer do filmu Drive z Goslingiem też mówił, że to będzie film akcji, a ja dostałem chyba najlepszy dramat tamtego roku. Ale jak już powiedziałem, Gran Torino nie jest dla mnie niczym odkrywczym. Jest nawet trochę pusty. Ale czy są jeszcze jakieś filmy, które wszyscy lubią, a ja nie? Są.
There they are. The Four Horsemen of the Apocalypse.
Ta-da-da. Teraz naruszę pewnie jakąś świętość, ale film dawno temu w Ameryce jest po prostu nudny. I tylko tyle na ten temat mam do powiedzenia. Ja, jeżeli ktoś uważa, że ten film jest genialny i niesamowitym filmem gangsterskim i najlepszym filmem z Sergio Leone i tak dalej, ja nie będę się kłócił. Może tak jest. Ja po prostu nie mogłem tego oglądać. Zresztą Sergio Leone jest dobry, jak kręci na pustyni i te jego długie ujęcia i te jego milczenie tych postaci komponuje się z jakąś fajną scenerią, której my w Polsce nie mamy i się przynajmniej ciekawie ogląda. Natomiast ja pamiętam, w tym filmie była jedna scena, chyba trwała 2 minuty, najazd kamery na twarz Roberta De Niro, w której chyba ruszył raz brwią. Albo tam przełknął ślinę, nie wiem. I ten film by był genialny, gdyby był z 1,5 godziny krótszy, bo on chyba trwa 4 godziny, o ile pamiętam. A ja jeszcze widziałem jakąś wersję rozszerzoną. Nie mogłem tego przetrawić, po prostu początek był genialny, ale wszystko później, co się działo, to... Można powiedzieć, że ja, kiedy oglądałem ten film, to z 15 minut nie widziałem tylko przez to, że zamykałem oczy przy ziewaniu. I są tam genialne sceny, jak chociażby ta scena z solą. Jeżeli ktoś oglądał, to wie, o czym mówię. Ale one są wręcz przytłoczone tym niczym. Tym Sierżem Leonem w Ameryce. Ja lubię wszystkie filmy niemal Sierża Leone, ale tego nie mogłem strawić. Jest idealny film, żeby napisać nim, jeżeli jesteś na jakimś filmoznawstwie, to możesz napisać, co sądzisz i co czułeś, ale nie po to, żeby go oglądać dla przyjemności. No ale to moja opinia, ale mam jeszcze jedną, a właściwie jeszcze więcej.
Señor Young, yeah. I wish to present Señor Rodriguez. He's the president of our bank.
Hi. Tante gusto.
Okej, zajmę się teraz jeszcze jednym filmem. Oczywiście takich filmów, które w tą konwencję mi się wpisują, jest więcej, ale chciałem powiedzieć o jeszcze jednym, a później o dwóch zjawiskach. Mianowicie, film, o którym chcę teraz powiedzieć, to film Blow. Jest to film z Johnnym Deppem. Opowiada o tym, jak Johnny Depp jest po prostu dealerem narkotyków, baronem narkotykowym i tak dalej. Film jest... Pamiętam, kiedy oglądałem ten film, byłem zachwycony po jego obejrzeniu. Jednak bardzo szybko zauważyłem, co jest z tym filmem nie tak. Po prostu ten film zapomina się praktycznie tydzień po tym, jak się go obejrzało. Dzieje się tam tak tyle takich rzeczy, oczywiście bardzo fajnych, że po prostu zapominamy je wszystkie niemal natychmiast. Właściwie, kiedy mówimy o rolach Johnny'ego Deppa, to chociaż ten film jest bardzo wysoko we wszystkich rankingach i każdy o nim mówi, o ile o nim nie zapomniał, to ta rola była jedną z takich normalniejszych ról Johnny'ego Deppa. Nie musiał się tam za bardzo farbować ani robić fryzur, chociaż robił. To ten film po prostu jest taką wydmuszką. Jest bardzo ładny, ogląda się to genialnie. W ogóle to jest chyba jeden z tych wszystkich filmów, które bym polecił, żeby sobie włączyć i oglądać. Bo tam po prostu rzeczy się dzieją, można patrzeć, jakieś problemy, końcowe sceny wzruszające i tylko tyle. Jakbyś chciał, miał dwie osoby, które by oglądały ten film rok temu i chciały o nim pogadać, to nie wiedziałyby o czym. Jestem pewien, wszyscy by wszystko zapomnieli. Ale to tyle na temat filmu Blow. Teraz o dwóch takich może zjawiskach. Tam. Star Warsy. Ale mi wejście wyszło. W każdym razie Star Warsy, cała seria ogólnie, i stara, i nowa, filmowa. Ja nie jestem fanem Star Warsów i to już starczy, żeby być chyba przeciwnikiem. Star Warsi to tak zwane space fantasy czy science fantasy, nie wiem dokładnie. Chodzi o to, że jest to science fiction, które nie ma miejsca w świecie, którym my żyjemy, albo nie ma miejsca w przyszłości świecie, którym my żyjemy, tylko w alternatywnym świecie. Czyli de facto ludzi tam nie ma, stricte ludzi. Nie ma planety Ziemia. No i dzieją się tam porąbane rzeczy. Ja tą trylogię starą walnąłem dwa razy. Tylko dwa razy, to żaden wynik. I powiem tak. Imperium kontratakuje jest moim ulubionym, a pozostałe części są takie... One fajnie rozszerzają ten cały świat i budują tą mitologię. To się może podobać i to się podoba. Za to te filmy ludzie kochają. Natomiast ja nie miałbym nic przeciwko Star Warsom, tylko wyszła ta nowa część. Te nowe trzy części, tak zwana nowa trylogia. I ta trylogia, to znaczy, jeżeli ja myślę o Star Warsach, to na czym powinna skupiać się nowa trylogia? Ona powinna skupiać się na tak zwanym fun factor. Na tym, co powodowało, że stare Star Warsy były tak zajebiste. Powinna skupiać się chociażby na rycerzach Jedi. Pokazać cały trening rycerza Jedi i całe jego takie przygody jednego rycerza Jedi. Jedna część przynajmniej według mnie powinna skupiać się tylko na Mieczu Świetnym. Przecież to jest... Dlatego się ogląda Star Warsów. Dla Mieczu Świetnego. I jeżeli... Mówimy o jakimś urządzeniach, które ludzie by chcieli z filmów, to Miecz Świetny jest prawie zawsze na pierwszym miejscu, zaraz przy desce lewitującej z powrotu do przyszłości. Ja nie wiem, po co komu Miecz Świetny, żeby sobie grzanki kroić chyba od razu, przy okazji stół. No ale to jest taki fun factor, dlatego się ogląda taki film. A ta nowa trylogia stała się political fiction. Traktuje już tylko o polityce. Jacyś, ci Jedi to stali się Secret Service i tylko tyle. Były jakieś walki, były jakieś pierdoły, ale to nie było interesujące. Oczywiście były pokazane narodziny Dartha Vadera. Zupełnie według mnie niepotrzebne. Znaczy, jedna część mogłaby to zrobić, a nie trzy. A reszta skupiać się na takich rzeczach, które byłyby ciekawe dla wszystkich. Według mnie, powiem tak, ja się nudziłem na tych filmach. I tyle. Oczywiście stara trylogia jest, no nie będę tutaj oryginałem, ale podobała mi się bardziej, ale i tak nie tak bardzo. Tyle.
must have the precious.
Cała trylogia Władcy Pierścieni i też Hobbita, jeżeli mówimy w ogóle o tym zjawisku, to trzeba też wspomnieć Hobbita. Zaraz, jeżeli powiedziałem o filmie, powiem o zjawisku. Jak to się kurwa stało, że elfy, krasnoludy i jakieś orki i ogólnie cały ten klimat fantazy wyrżnął, praktycznie zabił i zarżnął gatunek science fiction? Jak to się stało? Może tu nie ma jakiegoś takiego prostej połączenia między tymi dwoma gatunkami, ale tak jest. Z jakiejś racji bardziej lubimy oglądać elfy niż jakiś żołnierzy z kosmosu. Bardziej lubimy oglądać jakieś kurwa orki niż obcych. Może jest tak dlatego, że... I może właśnie to przez Władcę Pierścieni. Co? Film uważam, że jest świetny. Oczywiście jakimś wielkim fanem nie jestem tej serii, ale rozumiem każdego fana, zarówno książki, jak i filmu. I nie chcę mówić o tym filmie. Ja mówię tylko o tym, że fantazy zarżnęło science fiction i nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało. Jedynym wytłumaczeniem, jaki ja sobie, sam sobie tłumaczę praktycznie, jest to, że science fiction nas wszystkich zawiodło. Nie ma tych rzeczy, które były w filmach. Albo są zbyt naiwne, albo są zbyt bez sensu, albo są zbyt daleko idące. Natomiast z jakiegoś powodu krasnoludy i elfy łykają wszyscy jak młodzi pelikani, jak młode pelikany. Ja nie chcę nic robić złego z fantasy, ja chcę tylko zrobić dobrze science fiction, a wydaje mi się, że jednym z głównych powodów śmierci powolnej science fiction jest to, że fantasy jest tak popularne. Z jakiegoś powodu kolesie, którzy wcześniej chyba nikt ich nie lubił i nie mieli dziewczyny do 25 roku życia i grali w jakieś kostki, stali się nagle jacyś pro. A ci lubiący science fiction, co kiedyś byli cool i bawili się mieczami świetnymi oraz udawali żołnierzy kosmosu, są teraz jakimiś frajerami. Jakże odwrócona sytuacja. No ale jedziemy dalej.
What on earth does that mean?
I don't know. Mr. Wentworth just told me to come in here and say that there was trouble at the mill, that's all. I didn't expect a kind of Spanish Inquisition. Nobody expects the Spanish Inquisition.
I kolejna rzecz. Mianowicie Monty Python. Monty Python jest świetny. W ogóle chyba to są najlepsze krótkometrażowe skecze, jakie chyba ludzkość stworzyła. Które w dużym natężeniu się przejadają i się nie dają oglądać. Po prostu. Ja lubię watę cukrową, ale 4 wat cukrowych pod rząd bym nie zżarł, bo bym się zżygał. I tak jest z Monty Pythonem. Ten Monty Python jest o tyle ciekawym właśnie zjawiskiem, że wypuszczał i filmy takie fabularne, jak Monty Python i Święty Graal, czy Żywot Briana, razem z filmami, które były po prostu powiązanymi ze sobą skeczami. Jak na przykład ta seria latającego cyrku Monty Pythona. I zarówno filmy fabularne, jak i filmy te, które łączą z sobą skecze w jakieś... w dłuższą całość, taki po prostu sketchofilm, są w dużym natężeniu dla mnie nie do oglądania. Po prostu ten humor jest po prostu tak specyficzny i absurdalny, że nie można, ja nie umiem oglądać go w tak wielkim, takim dużym natężeniu. Przestaje mnie śmieszyć, a później wręcz irytować. I powiem tak, jeżeli ja oglądam, oczywiście tutaj wyjątkiem jest Żywot Briana, który akurat był tak stricte filmem fabularnym i w jednej konwencji, co oglądało się w miarę dobrze. Tak samo było też ze Świętym Graalem, który też oglądało mi się gorzej, ale też dobrze. Natomiast te skecze jedno po sobie, chociaż niemalże każdy był na swój sposób jeden genialny. Kiedy oglądałem już trzeci pod rząd, denerwował mnie. Ja po prostu film chciałbym zatrzymać i włączyć sobie jeden skecz dziennie, codziennie oddzielnie. To by było idealnie. Według mnie Monty Python też jedną z takich jego wad jest to, że on nie ewoluował. Ten jego humor jest zawsze taki sam, zawsze absurdalny. Sketch z papugą, sketch w restauracji, o tych, powiedzmy, o dzieciach, o rodzinie wielodzietnej, o antykoncepcji, o wychowaniu życiu do seksualnym. Przecież to są skecze, które się tak wiercają wręcz w głowę, że nie sposób o nich zapomnieć i są genialne. Aczkolwiek coś jest, jak że oglądasz już piąty genialny sketch w tej samej konwencji, już cię to gryzie, już jest ciężej, już nie możesz. I tak ja mam, nic na to nie poradzę. A tym bardziej, że teraz Monty Python się reanimował i zobaczymy, może coś się zmieniło. Wątpię, ale i tak będę ich śledził, bo ich po prostu lubię. Tylko ja ich nie lubię za dużo. I have the power! No cóż, to by było na tyle. Zapraszam za tydzień. Powiedzcie znajomym, nie mówcie mamie ani tacie. Dajcie gwiazdkę, zostawcie komentarz. Jest co komentować, mi się wydaje. Także na razie, cześć. You're